ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
18:02. Zapraszamy na popołudniową rozmowę w RMF FM. W Warszawie jest Marcin Zaborski. Witamy.
Kłaniam się. Dzień dobry. A w Krakowie jest politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Paweł Ścigaj. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam państwa bardzo serdecznie.
Andrzej Duda w Koński, Rafał Trzaskowski w Lesznie. Kilkaset kilometrów między nimi. Musimy zapomnieć dzisiaj o debacie wyborczej. Doczekamy się debaty Duda-Trzaskowski przed niedzielą?
Wydaje mi się, że nie. Wszystko wskazuje na to, że oba sztaby zdecydowały się jednak nie przeprowadzać wspólnej debaty. Znaczy nie może nie dokładnie w ten sposób, że zdecydowały się nie przeprowadzać wspólnej debaty, co chyba nie ma ku temu takiej możliwości. To znaczy pamiętamy o tym, że tym warunkiem dla takiej wspólnej debaty miałby być, które stawiali przynajmniej sztabowcy czy osoby związane z prezydentem Andrzejem Dudą, byłaby porozumienie wszystkich trzech telewizji i chyba na to się na razie nie zanosi. Więc...
No tak, ale czy oba sztaby, obaj kandydaci mają ten sam cel, to znaczy czy obu tak samo zależy, żeby tej debaty nie było, czy obu tak samo nie zależy na tym, żeby się odbyła?
Ja mam takie wrażenie, że na debacie w trzech telewizjach bardziej mógłby zyskać Rafał Trzaskowski. Mam takie wrażenie, być może błędne.
Dlaczego?
Dlatego, że mam takie wrażenie, że byłby w ten sposób w stanie dotrzeć do wielu wyborców, którzy są słuchaczami, tak nazwijmy, telewizji publicznej, do których nie ma zwykle możliwości dostępu, a jednocześnie docierałby do nich w przypadku debaty, która miałaby charakter bardzo, powiedziałbym, z góry ustalony, a więc na warunkach również z góry ustalonych i zgodnie z pytaniami, które byłyby zadawane przez wszystkie trzy stacje, co myślę wyrównowałoby szanse obu kandydatów i obaj kandydaci mogliby być równo zaskoczeni przez którąkolwiek z telewizji.
No
i w
właśnie.
Tym sensie mam takie wrażenie, że mogłoby być to bardziej korzystne dla Rafała Trzaskowskiego, który mógłby bardziej swoją bazę wyborców dzięki temu poszerzyć.
Szanse kandydatów. Różnice w sondażowym poparciu dla obu panów są naprawdę niewielkie. W jednym sondażu wygrywa jeden kandydat, w drugim wygrywa drugi. Czy to znaczy, że położymy się w niedzielę spać z wygraną jednego kandydata, a obudzimy się ze zwycięstwem zupełnie innego?
Jest to bardzo prawdopodobne, bo błąd, który towarzyszy tym badaniom, oczywiście on jest różny w zależności od badań sondażowych, które są prowadzone przed samymi wyborami, jak i tym, które są dla late pool, prawda? Natomiast to jest tak czy owak, to jest 1,5% czy punktu procentowego, aż do 3% niekiedy. Więc jest to bardzo prawdopodobne, że jakikolwiek wynik w przedziale mniej więcej 48,5 do 51,5 to jest wynik, który może przeważyć się w każdą stronę.
No
więc jest bardzo prawdopodobne, że obudzimy się w poniedziałek z innym wynikiem niż zaśniemy w niedzielę.
Sztaby mobilizują zwolenników swoich kandydatów. Posłowie Koalicji Obywatelskiej apelują do nich tak: zgłaszajcie się na mężów i żony zaufania, patrzcie komisjom wyborczym na ręce, i mówią, że 28 czerwca uczciwość wyborów w wielu miejscach budziła zastrzeżenia. Panie doktorze, czy to jest argument, który mocno działa, mocno mobilizuje zwolenników jednego czy drugiego kandydata?
Ja myślę, że on rzeczywiście dość istotnie mobilizuje po to, aby wziąć udział w wyborach od tej strony takiej nie tylko aktu głosowania, ale także takiej praktycznej przy pilnowaniu tego głosowania. Natomiast o ile mnie pamięć nie myli, nie chciałbym tutaj wprowadzać nikogo w błąd, ale ten odsetek głosów nieważnych był relatywnie niski, a nawet bardzo niski w pierwszej turze głosowania.
Ale wcześniej takiego samego argumentu używało Prawo i Sprawiedliwość, wtedy, kiedy było w opozycji, tworzyło ruch kontroli wyborów.
I ja uważam, że jest to absolutne prawo każdego ugrupowania politycznego, czy to rządzącego, czy to będącego w opozycji, aby patrzeć na ręce konkurentom, konkurentkom i tym podobne. Więc
mnie to absolutnie nie dziwi. Doktor Paweł Ścigaj jest naszym gościem, Uniwersytet Jagielloński. Panie doktorze, prezydent mówi na wiecach, że Niemcy nie będą nam wybierać prezydenta. Mówi, że zagraniczne media chcą wpływać na wynik wyborczy. To z jednej strony. Z drugiej strony są na przykład przykład tacy wyborcy opozycji, którzy są przekonani, że rząd ukrywa prawdziwe ich zdaniem dane o zagrożeniu koronawirusem. Jaki wpływ na nasze wybory polityczne mają takie spiskowe teorie, które gdzieś krążą i kto takim teoriom najbardziej ulega?
Moim zdaniem one mają duży wpływ, przy czym to wymaga badań w dalszym ciągu. Natomiast one mają wpływ moim zdaniem głównie pod kątem mobilizacji elektoratów oraz także takiej radykalizacji poglądów i takiej krystalizacji poglądów. Prawda? Tak moglibyśmy to powiedzieć. A co ciekawe, jeżeli chodzi o uleganie takim narracjom spiskowym, to nie towarzyszy to tylko, czy nie dotyczy to tylko wyborców opozycji, ale tak jak pan redaktor wspomniał, ten wątek tego, że rząd celowo zataja informacje, które to informacje przedstawiają inną skalę pandemii, aniżeli jest ona rzeczywiście w mediach widzialna. Takie przekonanie towarzyszy około 30% wyborców Zjednoczonej Prawicy. Tak przynajmniej wyszło nam z badań, które prowadziliśmy ledwie przed kilkoma tygodniami z profesorem Franciszkiem Czechem z Uniwersytetu Gdańskiego w Krakowie także.
Czyli takie teorie pojawią się i u wyborców na przykład Rafała Trzaskowskiego i u wyborców Andrzeja Dudy prawdopodobnie.
Co do zasady, my nie badaliśmy wtedy elektoratów prezydenckich, tylko partyjne, czy dokładnie ugrupowań politycznych, ale rzeczywiście z naszych badań wynikało, że takie narracje, takie nazwijmy to lokalne, specyficznie polskie, które dotyczyły wyłącznie tego polskiego kontekstu politycznego, one były popularne wśród około 25-30, w zależności od rodzaju pytania, też i od tego, o co pytaliśmy, ale od około 25-30% wyborców Zjednoczonej Prawicy wspierało takie twierdzenia, na przykład, że a rząd celowo zataja informacje na temat walki, na temat rozwoju pandemii w celach politycznych, tak po prawdzie rzekłszy, ale jeżeli chodzi o wyborców opozycji, to te wskaźniki były znacznie wyższe i one sięgały nawet 90% w przypadku niektórych elektoratów, niektórych pytań.
Zastanawiam się jeszcze, jak na wyborców, jak na elektoraty działają takie obrazki, które obserwujemy w telewizji, mówimy o tym też w radiu. Agresja, taka fizyczna czasem agresja, czy na wiecach wyborczych, czy gdzieś wobec banerów, billboardów, plakatów wyborczych. Takie sceny nas zniechęcają do polityki, czy wręcz przeciwnie, właśnie nas nakręcają i mobilizują do działania politycznego.
Ja mam takie przekonanie, nie wiem czy słuszne, ale mam takie przekonanie, że w chwili obecnej, przy tej temperaturze sporu, w którym funkcjonujemy, ma to niestety charakter jeszcze bardziej mobilizujący. Tak? Znaczy jednym ze znanych takich mechanizmów agresji jest mechanizm uczenia się. Prawda? Agresja, więc również powtarzania zachowań agresywnych, które obserwujemy w świecie społecznym, w którym partycypujemy, w tym także oczywiście w mediach.
Czyli widzimy agresję i wcale nie mówimy, mamy dość, tylko no właśnie, idziemy dalej.
Tylko to nas to legitymizuje nasze działania agresywne. Oczywiście nie wszyscy tak zrobią, być może nawet nie większość, ale są osoby, które potraktują to jako zaproszenie dla przemocy, podobnie jak język. Tu pan redaktor wspomniał o Niemcach, ale przecież ten katalog językowy współcześnie jest bardzo, bardzo radykalny i my jesteśmy, tak mam wrażenie, w sytuacji, w której poziom takiej dehumanizacji oponentów politycznych w języku osiągnął bardzo wysoki poziom, a to także jest, i są liczne badania na to, które to potwierdzają, zaproszenie do przemocy, coś, co legitymizuje przemoc, w tym najbardziej skrajną, czyli odbieranie życia. Nasze szczęście jest takie oczywiście, że póki co ten poziom agresji werbalnej, czy także tych poziom komunikatów odczłowieczających nie przekłada się póki co na agresję behawioralną, czyli na zachowania agresywne w istocie.
To musimy jedną rzecz wyjaśnić na koniec, panie doktorze. Pan jest z Krakówka, czy z krakowskiej inteligencji?
Ja jestem z Krakowa. Mógłbym powiedzieć o sobie, że jestem z krakowskiej inteligencji w tym sensie, że pracuję w Uniwersytecie Jagiellońskim i w związku z tym zajmuję określoną pozycję społeczną, choć ja nie pochodzę z Krakowa, w związku z tym trudno byłoby mi w związku z tym jednoznacznie tę identyfikację podtrzymać poza Zielonej Góry, którą serdecznie również, podobnie jak i cały Kraków.
Nawiązuję do słów prezydenta Dudy, który mówił, ja pochodzę z krakowskiej inteligencji, Krakówek raczej na mnie nie głosuje. Kto to jest Krakówek?
Dla mnie są to, ja tak przynajmniej rozumiem, bo nie jestem oczywiście ani doradcą pana prezydenta, ani też nie siedzę w umyśle, mówiąc kolokwialnie, pana prezydenta, ale dla mnie jest to również odczłowieczające w swojej istocie, ponieważ pozbawiające prawo do tak naprawdę bycia człowiekiem moralnym i bycia w tym sensie obiektem moralności. Jest to kategoria, która w tym przypadku jest kategorią dyskryminującą, odczłowieczającą, która ma na celu uzasadnienie ewentualnej krzywdy, to znaczy takim osobom można łatwiej krzywdę zrobić i to są różnego rodzaju niemoralne elity, które prawda, zasiedziały być może od wieków czy od dziesięcioleci i osiągają różne benefity, do których być może nie powinni mieć.
Minister tak Szczerski tłumaczył rano w naszym studiu, że Krakówek to są fumy i pretensjonalność. Cokolwiek to znaczy, będziemy w Krakowie dopytywać. Doktor Paweł Ścigaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Bardzo pięknie dziękuję
Państwu. Marcin Zaborski, również dziękuję. Do usłyszenia.